Witajcie w ciągle jeszcze pięknie jesienny wieczór. Chwała Jezusowi. Chciałbym dzisiaj powiedzieć coś, co przyszło mi do głowy, kiedy jeszcze byłem pastorem w Czechach. I jeśli ktoś z was był w Czechach, wiecie, że to jest kraj pełny paradoksów różnych. Wszyscy Czesi mówią, że są najbardziej ateistycznym krajem na świecie, ale każdy zapytany Czech mówi, że w coś tam wierzy. Kiedyś dobrze to powiedział jeden rzymskokatolicki ksiądz, misjonarz katolicki, którego jadąc samochodem słuchałem audycję, zapytano go tam w radiu, co ksiądz myśli na temat Czech, czy to rzeczywiście taki, czy ateizm jest główną religią Czechów, a ten ksiądz odpowiedział tak, nie zgadzam się z tym. Wszyscy tak mówią, ale tak nie jest. Mówi, to jest kraj, gdzie główną religią jest cosizm, bo każdy w coś tam wierzy, tylko nie bardzo wiedzą w co. Oczywiście nie mówię tu o ewangelicznych kościołach teraz, czy w ogóle kościołach, ale o właśnie takich przeciętnych ludziach, co do kościoła nie chodzą. A więc był to kraj pełny paradoksów, ale zacząłem się nad nimi zastanawiać. Przyszedł mi też oczywiście do głowy pewna stara anegdota, być może pamiętacie ją jeszcze z czasów szkolnych, dawno temu. Była taka anegdota o prostym człowieku, tam niektórzy robili to w wersji o milicjancie, ale ja nie chcę, już nie te czasy. O prostym człowieku, który z mostu rzucał płytki chodnikowe do Wisły. I tak rzuca i rzuca i w końcu podjeżdża do niego radiowóz, mówi, człowieku, co ty robisz? A on w ogóle nie jest, wiecie, w jakiś sposób niespeszony tym, że podjeżdża policja, mówi, panowie, chodźcie tutaj, i wyrwał następną płytkę i rzucił. Mówią, niech panowie patrzą, oni patrzą za tą płytką, no co? On mówi, panowie, zobaczcie, jakie ciekawe, kwadrat rzucam, a na wodzie się koła robią. Ciekawe. Wiecie, może to nie jest najlepszy przykład paradoksu, bo to zrozumieliście, o co mi chodzi, ale dziś chciałbym powiedzieć o prawdziwych takich paradoksach w naszej wierze. Oczywiście nie omieszkałem sobie wygooglować dokładne znaczenie słowa paradoks, za chwilę do tego przejdę, ale też nasuwają mi się takie myśli, czy taką ścieżką doszedłem do tych rozmyślań, którymi dzisiaj się z wami dzielę. Czy Pan Jezus miał w życiu trochę pod górkę, czy bardzo pod górkę, właściwie bardzo pod górkę, bardzo pod Golgotę, abym ja miał z górki? Czy Jezus cierpiał, abym ja nigdy nie cierpiał? Czy to potwierdza historia wczesnego Kościoła? Każdy, kto przeczyta historię wczesnego Kościoła, zna już odpowiedzi na moje pytania. Kościół, który w męczeństwie stał się największym świadectwem zmartwychwstania Boga na tamte czasy, który wstrząsnął posadami Imperium Rzymskiego. Kościół, który w obliczu prześladowań, aren, lwów, gladiatorów i mordowania w twarz tyranów mówił, błogosławimy, wybaczamy. Kościół, do którego apostoł zwraca się, aby się modlić o tych, którzy nami rządzą. W czasach dzisiejszych, gdzie my Polacy chętnie krytykujemy, no bo jak jesteś za tymi, toś głupi, jak za tymi też głupi, właściwie nikt nie jest mądry. Wydaje nam się, że Kościołowi to przystoi. I nawet jeżeli by się zdarzyło komuś powiedzieć, módl się o rządzących, to powie, no o takich, myślę, że warto spojrzeć z powrotem w Biblię, o jakich modlili się tamci ludzie, o jakich się modlił pierwszy Kościół. Modlili się o tyranów, którzy mieczem, ogniem ścigali ich, zamykali do więzień, a więc to nie chodziło o to, że modlimy się tylko o dobrych. Modlimy się o rządzących. Ale idę dalej. Czasami mówimy, że Jezus coś czynił, abym ja nie musiał. I tam różne rzeczy ludzie mówią, różne słyszałem. Mówią się, że On był w nędzy, bym ja mógł być bogaty. Słyszałem nawet, że ktoś powiedział, że On to wszystko przeżył, żebym ja w ogóle mógł prowadzić królewskie życie. Zaraz potem mówimy, że mamy Go naśladować. Co, widzicie, zaczyna się tworzyć coś dziwnego. Jeśli On żył tak, a ja Go mam naśladować, to jak? Mówimy, że był poniżany i prześladowany, bym ja nie był, a potem zaraz nauczamy, że Jego prześladowali, skoro Jego prześladowali, to i nas prześladować będą. Muszę żyć, Większość z was żyje, stara się jak potrafi. Wielu z was tutaj przyszło i nawet dzisiaj ktoś wam sprawił ból, ktoś wam sprawił jakiś problem, cierpienie. Musimy się smucić, zmagać w życiu, kto nie musi. Nie ma na tym miejscu ani jednego człowieka, którego by ktoś nie zranił, ktoś nie zawiódł, który by przez kogoś nie płakał, a tak też przez nas. My zawiedliśmy, my byliśmy sprawcami łez. I takim życiem żyjemy. I on pokonał śmierć i diabła, baranek Boży, kapłan. W nim mamy szansę, w nim mamy zwycięstwo. Ale chciałbym spojrzeć na tą karierę, na ten zysk i na ten sukces, który odnosimy poznając Jezusa, przyjmując Go do naszego życia, czyniąc z Niego Pana i Króla naszego życia. O naśladowaniu Pana Jezusa słyszałem takie piękne słowa, dwa cytaty, że pierwszy, że kariera z Jezusem to jest kariera w dół. Podoba się wam? Ciekawe, nie? Kariera z Jezusem to kariera w dół. A drugi cytat, że z Jezusem to się spada w górę. Łapiecie, o co mi chodzi? W tym paradoksie, nie? Z Jezusem spadamy w górę. Kto jest pierwszy, ten jest ostatni. A dlaczego ten, kto jest ostatni, jest pierwszy? Bo Jezus jest ostatni z ostatnim, tym, który umył uczniom nogi, zanim go ukrzyżowali. A więc jeśli jesteś za nim, to jesteś za tym, który tak naprawdę jest pierwszy. Więc kariera z Jezusem, karierą w dół. Życie z Jezusem to spadanie w górę. Biblia jest pełna paradoksów z punktu widzenia tego świata i prawd z perspektywy nieba. Paradoks, takie słowo. Z greki pochodzi od słowa paradoksos, czyli tłumacząc dosłownie na język polski, no nieoczekiwany, nieprawdopodobne. Czyli kiedy mówimy na przykład no nieprawdopodobne, to mówimy paradoksalne. Nie zawsze w takim znaczeniu używamy, ale takie jest słownikowe znaczenie. Jeszcze bardziej słownikowe znaczenie słowa paradoks to jest twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Nikt nie zapisuje? To powtórzę. Wiele lat temu dostałem od mojego mentora, jeszcze kiedy byłem pastorem w Estonii, książkę. Nosiła tytuł Biblijne paradoksy. I gdyby nie wiara i przykład tego człowieka, no to wtedy na moim tamtym poziomie ja prawie się oburzyłem, jak to biblijne paradoksy. Przecież w Biblii nie ma żadnych paradoksów. No, ale książka była. Więc ją otwarłem, opisywała dosłownie dwa tylko, ale stała się kamieniem, który poruszył pewną lawinę w mojej głowie. Wtedy się zastanawiałem, po co to ktoś napisał. Jak mówię, nawet na granicy oburzenia, no bo jak to? Dziś widzę, że Biblia faktycznie ma paradoksy, ale nie w ten sposób, w który ja wtedy zrozumiałem to słowo. Biblia nie ma sprzeczności. Ja to słowo zrozumiałem jako sprzeczność. Dziś widzę, że to, co nazywamy paradoksami, jest rzeczywistością Królestwa Bożego i dlatego nie mieści się w świecie. Świat tego nie pojmuje. Mówisz ludziom o Jezusie, sami to wiecie. Kto z was tego nie przeżył, nie? Mówisz, że oni patrzą i pytają, jaki to Kościół. To mówisz, mi chodzi o Kościół. No dobra, ale jaki to Kościół? Jezus swoim nauczaniem odwrócił do góry nogami to, co ludzie znali. O czym mówię? Zobaczcie, kiedy Bóg coś mówi, to ma na myśli zupełnie coś na przykład podstawowe, co wiecie już z innych moich wykładów. Na przykład, kiedy Pan Bóg mówi sen, to człowiek myśli śmierć. Pamiętacie Pana Jezusa? Chodźcie, pójdziemy, bo nasz przyjaciel Łazarz, co? A co on tak naprawdę zrobił, pamiętacie? Umarł, nie? Ale Jezus powiedział, to jest sen. To nie jest żaden problem. Myśmy powiedzieli, moment, no, czynności, kardio w ogóle nie oddycha, wszystko stanęło, organizm stanął, no to jest śmierć. Jezus mówi, chodźcie, gość zasnął, obudzimy go i stanął pod jego grobem i pamiętacie, wtedy mówiłem, jak miałem o tym wykład, że Jezus powiedział przed grobem Łazarza, Łazarzu wyjdź, bo jakby powiedział tylko wyjdź, to by cały cmentarz poszedł do domu. Amen. Jezus miał taką moc. Albo zobaczcie, kiedy Bóg mówi, że ktoś śpi, to my mówimy, że tylko śpi, ale wtedy Bóg mówi, że ktoś umarł. Obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci? Bo póki ci nie zajaśnieje, to nie ma nadziei. Obudźcie się. A więc w jakiś sposób Bóg inaczej sobie słów używa. Ktoś powie, po co nam to? Myślę, że choćby po to, żeby zobaczyć, jak inny jest Bóg, jak wiele musimy zmienić my. A więc pozwólcie, że zanim dzisiaj z modlitwą pójdziemy do domu, kilka biblijnych paradoksów. Po pierwsze, czego Biblia naucza i czego się uczy, będąc naśladowcą Pana Jezusa, pierwszeństwo przez bycie ostatnim, co już wspomniałem przed chwilą. Czy to nie jest dziwne? Czy świat może to zrozumieć? Czy świat może zrozumieeć, że można umyć nogi komuś i być w tym wszystkim pierwszym, być królem, być zwycięzcą? Co nieraz tu powtarzałem. Pamiętacie, że Jezus nigdy nie patrzył na ludzi z góry. Zacheusza zawołał z drzewa, zejdź. Jakiś czas później sam był na drzewie. To był jedyny moment, kiedy Jezus na drzewie krzyża patrzył na nas z góry. Jezus zawsze patrzył na ludzi z pozycji sługi. Pierwszeństwo przez bycie ostatnim to coś, co sprzeciwia się temu światu dżungli. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Mateusz pisze w 20 rozdziale, w 27 wersecie. Panie, ja zawsze myślałem, że pierwszy to jest ten, kto biegnie, kto się śpieszy, kto ma twarde łokcie. Nie, pierwszy jest ten, który stoi w milczeniu, któremu w twarz plują, któremu brodę rwali, z którego zdarli szaty i przybili do krzyża. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Pierwszeństwo przez bycie ostatnim. Inny niezwykły biblijny paradoks to jest rządzenie przez służenie. Chyba nie ma na świecie lidera jakiejkolwiek służby w Kościele. Kogoś, kto w ogóle jakąkolwiek służbę w Kościele pełni, kto wielokrotnie nie uczyłby siebie prawdziwego znaczenia służba to jest służba. Czyli jakby jesteś nad czym, nie wiem, jesteś liderem uwielbiania, liderem od dźwięku, liderem od modlitwy, liderem od grupy, czy liderem czegokolwiek jeszcze, liderem jakiegoś zespołu, czy kogokolwiek z wielu naszych służb, ale się uczysz służyć. Ja Pan umyłem wam nogi. Ja Pan. Ja Pan zrobiłem to, zanim wyście cokolwiek mogli zrobić. Przecież my wiemy, że kiedy On to robił, to nie było tak, że Jezus stwierdził, popatrzył na uczniów i stwierdził tak, oni są doskonali, więc pójdę i umyję im nogi. Spojrzał na nich i widział wszystko, czym oni są. Wiedział, że się rozbiegną, że się będą bać. Wiedział, że Judasz go wyda. Nieraz się zastanawiam, czy kiedy mył nogi Judasza, kiedy się spotkały ich oczy, co było w Judaszu, co było w Jezusie? Czy kiedy Jezus dla mnie poszedł na krzyż, patrzył na moje życie i dał mi tyle cierpliwości, tak długo czasami na niektórych z nas musiał czekać. Rządzenie przez służenie. Samarytanin jest pięknym przykładem, miłosierny Samarytanin, który podnosi człowieka i usługuje mu, zarządzając, co z nim zrobić. Następny niezwykły paradoks biblijny, wielkość przez małość. I rzekł do nich, kto by przyjął to dziecię, w imieniu moim mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki, pisze Łukasz w 9 rozdziale, 48 werset. Widzicie to? Wielkość przez małość. A kiedy patrzy na nas i Jezus wie, co się dzieje w nas, kiedy patrzymy na ten świat, mając już w sercu nawet to dzisiejsze nauczanie, które wiedziałem, że dziś w środę prowadzę nauczanie, to myśląc o tym, jechałem, wiecie, i tu jest duży tłok na drodze przez te remonty na Cieszyńskiej i jadę i puszczam i za mną ludzie widzą, że puszczam, też zaczyna gość za mną puszczać, myślę, fajnie chłopie, coś się nauczyłeś. No i słuchajcie, przede mną jedna babka, mogła mnie pójść, nie pójść. Tak wjechała, żebym nie mógł. I patrzy. No to jest właśnie świat. Jest pierwsza, nie? Wygrała. Jest lepsza. Myślę nic. Mówiłem wam kiedyś o moim sposobie jazdy. Jeśli ktokolwiek na drodze wjedzie mi w drogę, traktuje to jako prośbę o modlitwę. No więc pomodliłem się o nią. Jezus wiedział i powiedział do nas takie słowa: wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Łukasz 22, 26. O samym tym można by tutaj mówić godzinę, ale chcę wam tylko rzucić takie myśli do rozmyślań bardziej. Kiedy będziemy to czytać, patrząc, jak dziwne jest Królestwo Boże, jakże niepojęte jest to, z czym przyszedł Jezus. Czymś dużo więcej jest niż po prostu przyjściem do kościoła. Ciach, odwaliłem nabożeństwo, idę do domu, nie? Inny paradoks, bardzo bliski temu, o którym przed chwilą mówiłem. Wywyższenie przez pokorne uniżenie. Jedna z największych prawd Biblii, którą każdy z nas wycierpiał na sobie i oglądał, jak cierpią przez brak poznania tej prawdy inni, brzmi: pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Pierwsze było z Księgi Przysłów 16:18, następne ta sama księga, 29 rozdział, 23 werset. Bóg mówi: uważaj, kiedy zaczynasz się wynosić, to jest ostatni etap przed uderzeniem w ziemię. To jest ostatni moment, kiedy możesz jeszcze nie spaść. Wiecie, Bóg niewiele obiecuje dla pysznych, ale na pewno gwarantuje im i mówi i ostrzega nas, aby tego nie było w naszym życiu, że jest upadek i sprzeciw. Bo Bóg się pysznym co? Sprzeciwia, mówi Słowo Boże, dokładnie. Lecz pokornym, a my potrzebujemy Bożego sprzeciwu czy łaski? Jasne, nie? Bóg mówi: ja pokornym daję łaskę. Dlatego, że potrafisz przyjść, spuścić swoje oczy w ziemię i powiedzieć: Panie, ja nic nie mogę. Czasami do tego dochodzimy w najbardziej dramatycznych sytuacjach. Ja do tego miejsca doszedłem przy nieomal własnym łożu śmierci, patrząc na własne dzieci i żony, kiedy zobaczyłem, że kiedy mój lekarz powiedział, że nie da rady dalej mnie leczyć. Wtedy w aucie się rozpłakałem. Powiedziałem: Boże, ja nie wiem, co mam dalej robić. Nie ma już dla mnie do kogo zadzwonić, nie ma dokąd iść. Inni z nas przeżyli to, kiedy nasze dziecko, kiedy nasza sytuacja jakaś, dziecko było na przykład chore, albo coś się nam wymknęło, coś się stało, ktoś nam zrobił krzywdę. Kiedy stajesz w miejscu, kiedy mówisz: Panie, wszystkie moje siły są na nic. Jeśli chodzi o mnie, mi się niezwykle gdzieś w życiu połączyła i towarzyszy mi taka stara pieśń, pamiętacie? Wszystkie moje źródła w Tobie są. Powiedziałem: Boże, ja chcę, żeby we mnie było to, co Twoje. Żeby wszystkie moje źródła to było to, co czerpię z Ciebie. Wiecie, my się potrafimy wywyższać czymkolwiek. Czasami nawet tym, że nie wiem, w naszym kościele lepiej będą grać niż w innym. Albo że mamy ładniejszą Biblię niż to inny. Albo w ogóle cokolwiek. Człowiek każdą rzecz potrafi użyć, żeby się wywyższyć. Miałem kiedyś sytuację taką. Poznałem człowieka i on używał tylko jednego tłumaczenia Biblii. Wy znacie mnie, wiecie, że ja lubię zmieniać, poznaliście mnie, że co chwilę korzystam z różnych tłumaczeń, żeby głębiej zrozumieć słowo. Każdemu to mówię. I on mnie trzymał starą tą Biblię i mówi do mnie: nie wiem, czy wiesz, to, co ty trzymasz w ręce, to jest, i mówi tak, cytuję: tfu, diabelstwo. Ja mówię: wiesz co, gdyby nie to diabelstwo, to byś mnie spotkał na ulicy i pewnie szedłbym zataczając się od krawężnika do krawężnika. Ale to, co ty nazywasz diabelstwo, stało się źródłem życia. z tego podniósł mnie Bóg do mojego życia. Człowiek potrafi być nawet pyszny z powodu przykładu, jaki ma. Pomyślałem sobie, czy to chluba, jakiemu tłumaczeniu jestem nieposłuszny? Czy to nie jest wtedy wszystko jedno, jaki mam rodzaj Biblii, skoro i tak jestem jej nieposłuszny i się wywyższam nad bliźnich? Zobaczmy na Jezusa. Uniżył samego siebie. Cóż, inny paradoks. Odnalezienie przez zgubienie. Czyli trzeba zgubić, żeby znaleźć. Nie działa w wypadku kluczyków do samochodu. Kluczyków do samochodu, jeśli zgubiłeś, trzeba znaleźć. Gubicie? Niech mi ktoś nie powie, że nie wiecie, co to znaczy. 3 minuty po terminie wyjazdu biegać po całym domu, gdzie są moje kluczyki. To tylko ja mam. Okej. Okay. Wiem swoje. Znalezienie przez zgubienie. Coś trzeba stracić. Coś zgubić z oczu, zgubić w życiu, zgubić się, by się odnaleźć. Podejdę do tego z innej strony. Z listu do Filipian podejdę, z 3 rozdziału, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Tu jest piękne, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś to już chyba wspomniałem, tu piękne jest to tłumaczenie. Biblia nam to tak tłumaczy, się biedak starał jak mógł, mówi, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Zobaczcie sobie do słownika greki koine, czyli greki, w której jest napisany Nowy Testament. Tam nie jest napisane wszystko uznaję za śmiecie, tak jak my mamy to przetłumaczone. On to napisał, żeby ładnie brzmiało. Przeczytam wam dosłowne tłumaczenie, jak tam jest. W miejsce śmiecie jest użyte greckie słowo skubalon. Wszystko uznaję za ekstrementy wobec poznania, którym jest Chrystus. Przyznacie, że mocniej? Skubalon oznacza to, co jest w szambie. Bo śmieci jakby nie było, jak byłem dzieckiem, lubiłem grzebać po śmietniku. Dostałem nieraz za to po łapach. Bo w śmietniku zawsze coś jeszcze można znaleźć, no. Wiecie, jak byłem w Afryce, to kiedy byłem na sawannie w wioskach tych najbardziej prostych Afrykańczyków, nie lubię, jak się ich nazywa prymitywnych, bo to nie o to chodzi. I oni w swojej radości i poznaniu Jezusa, to ja się czułem prymitywny, szczerze mówiąc. Ale wiecie, co tam nie ma ani jednego śmiecia. Bo śmieci nie ma, bo każdą rzecz się do czegoś użyje. Pamiętam, jak żeśmy wjechali do tej wioski, ja w Pepco kupiłem takie samochodziki malutkie, laleczki, wiecie, takie tam po złoty 50, całą reklamówę tego do Afryki zabrałem, pojechałem do tej wioski, dzieci nie miały żadnej zabawki. Byłem pierwszym człowiekiem, jaki zabawki tam rozdał, przynajmniej w tej wiosce. I wiecie, co mnie zaskoczyło, że kiedy podchodzili, wołam do tych dzieciaków, one są śmiałe, przychodzą, mówię, bierzcie. Patrzę, dziewczynki biorą samochody, chłopcy biorą lalki, za chwilę chłopcy biorą samochody, dziewczynki, lalki. I w mojej głowie był taki porządek. To tak na marginesie mówię, bo zaraz wrócę do tego, co mówiłem, że chłopcy się bawią autkami, a dziewczynki się bawią lalkami. Ale tam nikt im tego nie powiedział, że dziewczynki się bawią lalkami. A chłopcom nikt nie powiedział, że lalki są dla dziewczynek. Nie wiedzieli, nie? Ale patrzę potem, a nie wiecie co? Wyciągnął samochód z pudełeczka i nasze europejskie dziecko by pudełeczko wyrzuciło. Chyba, że ma poniżej 2 latek. Wtedy by samochodzik wyrzuciło, a pudełeczkę się bawiło. Znacie ten ból, nie? Ze świąt, jak mieliście 2-latka w domu. Tata się wybulił, także jeszcze raty do maja będzie płacił, ale ma samochód na radio. Dziecko samochód na radio na bok i pudełko jest najważniejsze. Paweł pisze, wszystko uznaje za śmiecie, skubalon. Uznaje to za ekstrementy. Do czego tu zmierzałem, że w śmieciach można jeszcze coś wygrzebać. Paweł mówi, ja wszystko w tym świecie, jego honory, rzymskie przywileje, które by mi przysługiwały, bo my wiemy, że Paweł był faryzeuszem, obywatelem rzymskim, przysługiwały mu pewne rzeczy, mógł zająć właściwą pozycję z powodu Pana Jezusa Chrystusa, stał się apostołem, przeszedł swoją mękę, a potem oddał życie za to, że uwierzył. I Paweł naprawdę mocno tu mówi. Jego śmieci to jest coś, czym nie ma w ogóle po co grzebać, bo on tam niczego nie chce szukać. Dla współczesnych sobie ludzi Henoch. Pamiętacie o Henochu? Henoch chodził z Bogiem, mówi. I nagle Henocha nie było. Dla ludzi gdzieś się zgubił, ale Słowo Boże nam mówi, że Henocha zabrał Bóg. Ja powiem tak, odkąd poznałem Pana Jezusa, zgubiłem po drodze wiele spraw i rzeczy. Jeszcze chciałbym zgubić parę kilo. Zgubiłem wiele rzeczy po drodze. Po prostu niektóre rzeczy, które dla mnie kiedyś miały znaczenie, przestały je dla mnie mieć. Paweł stracił ziemskie możliwości, został apostołem, ale karierę zrobił. Przecież gość mógł być naprawdę kimś, przynajmniej w oczach tego świata. Wiem, że wielu z was, słyszałem wasze świadectwa, mogliście wybrać coś, na co świat by zaczął klaskać, ale wybraliście inaczej z powodu uczciwości, prawości. Wiem, że są pośród nas osoby, które straciły możliwość awansu w firmie z powodu własnej uczciwości i tak dalej, i tak dalej. Izajasz, prorok, nazywany księciem proroków. Jeden z największych proroków Starego Testamentu. Człowiek z królewskiego rodu. W 6 rozdziale jest napisane, myślę, bardzo mocno, dlaczego tak mocno poszedł za Bogiem, że utracił swoją pozycję i możliwości. Ten człowiek w tamtym czasie mógł naprawdę zrobić karierę. Mógł zrobić taką karierę, że żyłby opływając złotem, niewolnikami, służbą i czym tylko mu się zamarzy. Zrobił taką karierę, że zginął przecięty żywcem na pół w pniu drzewa. Za to, co mówił. Izajasz został prorokiem. Józef przez uczciwość zgubił wolność. Przez to, że był prawy i uczciwy, wylądował w więzieniu. Został recydywistą przez własną uczciwość. Ale pycha przychodzi przed upadkiem. Ale pokora i ufność Bogu przychodzi przed tym, kiedy Bóg mówi swoje ostatnie zdanie i widzimy to przy Józefie. Mateusz pisze, kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje, dla mnie znajdzie je. Następny paradoks. Odpoczynek przez wzięcie jarzma. Wiecie, co jest jarzmo, nie? Woły je na przykład mają na sobie nałożone i w jednym jarzmie ciągną wóz. Człowiek niesie jarzmo i ma dwa wiadra na przykład. Czyli jarzmo nie kojarzy się raczej z relaksem i rozrywką. A Jezus mówi, jest odpoczynek przez wzięcie jarzma. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jezus mówi, weźcie coś na siebie, podejmijcie ten wysiłek, a odkryjecie swoje odpocznienie w nim. Kolejny paradoks, którym chciałbym tu poruszyć, zwycięstwo przez poddanie się. Nam się raczej poddanie się kojarzy z przegraną, dobrze mówię? Jak ktoś macha białą flagą, to zwyciężył? Hiob się poddał i wygrał wojnę. Wojnę o swoje życie, o rodzinę i o przyszłość. Mówili Hiobowi, co ma robić, ale on nie słuchał. Poddał się Panu. I w całym swoim nieszczęściu doświadczył wielkiego zwycięstwa. Używając jeszcze przykładu ze średniowiecza, mogę powiedzieć, zamek poddawał się, kiedy nie miał już zasobów. Czyli twierdza się broniła tak długo, jak długo ludzie nie zaczynali patrzeć na siebie, żeby się zjeść. Wojsko poddaje się, kiedy dalsza walka nie ma sensu. Ludzie mówią, nie ma znaczenia, przelew krwi, wszystko. Chrześcijanin poddaje się wtedy, że wrócę do innego przykładu, kiedy odkrywa, moje źródła nie mają znaczenia. Poddaję moją walkę. Panie, starałem się. Starałem się zdobyć to, starałem się zdobyć tamto, starałem się być tym i tym i tym. Starałem się być kimś. Wyszło jak zawsze. Wolność przez oddanie się w niewolę Bogu. To dopiero paradoks. Wolność przez oddanie się w niewolę. Rzymian 6,18 opisuje ten paradoks, mówiąc: a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Czyli z jednej strony uwolniony, który staje się sługą. Kto to jest wolny? Wolny to ktoś, kto nie jest związany, nie siedzi w niewoli, w łańcuchach lub kajdanach i może robić, co chce. To poczucie prawdy o wolności w tym świecie. Jestem wolny wtedy, kiedy to ja mogę zdecydować, co chcę. Dlatego jest wiele zniewoleń na tym świecie. Człowiek się może zniewolić długami, alkoholem, używkami, pornografią. Staje się niewolnikiem, którego jak prosiaczka na rzeź diabeł może ciągnąć. Jest niewolnikiem. Mówi, że ja mogę. Kiedy paliłem 2 paczki papierosów dziennie, to mówiłem często ludziom, że mogę rzucić, kiedy chcę. Jasne. Wszyscy żeśmy się tak oszukiwali. Aż doszedłem do miejsca, kiedy powiedziałem, ja to właściwie lubię i nie bardzo umiem rzucić. I dopiero wtedy odniosłem zwycięstwo. Gdy mamy wolność, robimy rzeczy, które czasami nam tą wolność zabierają. Jest też wolność, której nie widać, gdyby tak nagle ukazały się na nas nasza duchowa rzeczywistość. Czyli w jakiejś, wiecie, tak jak robią efekty komputerowe, efekty specjalne, że nagle mógłbyś twoimi oczyma zobaczyć na ludziach, w autobusie, w samochodzie, na ulicy, jaki rodzaj łańcucha ciągną. Jaki rodzaj żelaznej kuli ktoś za sobą wlecze, idąc po drodze. Wygląda, jakby szedł. Cool facet, niezła dziewczyna, mają ładne auto. Fajna kobieta, fajny mężczyzna. Wyglądają na ludzi sukcesu, ale gdyby nam na chwilę Bóg otworzył duchowe oczy i moglibyśmy zobaczyć to, co niewidzialne, to, co widzi Bóg, to byśmy zapłakali, tak jak Jezus zapłakał nad Jerozolimą, kiedy ją zobaczył. Tysiące ludzi związanych więzami cierpi w niewoli strachu, nienawiści, długów. Tam możesz robić to, co chcesz, tylko w Chrystusie. Robić to, co chcesz, to nie robić to, co chcesz, ale robić to, co chce i jeszcze czuć z tego radość, pełnię, wolność. Robić to, co chce, a potem się w nocy męczyć z własnym sumieniem. Albo robić to, co chce i patrzeć na umieranie i upadanie tego, co kocham, co znam, to nie jest to, co chcę przecież. Jak często ludzie robią to, co chcą i odkrywają, kiedy już jest za późno, że wcale nie robili to, co chcą. Że to było ostatnie, co chcą. Kiedy jedzie się do szpitala dla alkoholików, nasza misja jeździ, porozmawiajcie tam z ludźmi. Każdy z nich powie, że kiedyś myślał, że właśnie picie to jest to, co chce. Zaczęło się od tego, że on chciał. Skończyło się na tym, że nie chce, a musi. Tak działa to. Czasami nawet religia może być związaniem. Człowiek zaczyna tak chodzić do kościoła, być taki religijny i mieć tak mocne poglądy religijne, że zamiast nieść życie, posilenie, zaczyna właściwie nieść śmierć, spór i ciemność w życie swoje i innych. Bo do tego stopnia religia stała się jego kajdanami. Nie ma nic wspólnego z tym, który daje wolność. W wypadku Pana Jezusa to było widać, nie wiem, czy pamiętacie, kiedy człowiek przyszedł i mówi, Panie, ja za Tobą idę, robię, co Ty chcesz, tylko pozwól mi jeszcze pochować kogoś. Jeden pogrzeb i idę za Tobą. Pamiętacie odpowiedź Jezusa? Niech umarli grzebią umarłych. Czasem się zastanawiam, co tu Jezus powiedział. No to co, miał chłop nie pochować, czy co? Nie to jest to, co tu Jezus powiedział. Pewnie każdy z obecnych na sali teologów ma jakieś tam wytłumaczenie tego. Ja bym powiedział w ten sposób, to wezwanie, by nie stracić wobec ludzkiego umierania świadomości drogi za Jezusem. Nie można, albo powiem to jeszcze prościej, nie można się zająć umarłymi w sposób, który nie pozwala iść za Panem. Nie pozwala kochać żywego. Trzeba się nimi zająć tak, by wiedzieć, że śmierć to nie droga umarłych, ale żywych, którzy są w Panu. Niech umarli grzebią swoich umarłych. Inaczej bym to powiedział tak. Wygrywa facet samochód na loterii. Wygrywa na loterii Ferrari. I gość z loterii przynosi mu kluczyki. Mówi, masz tu kluczyki do Ferrari. On się pyta, czy mogę jeszcze raz skoczyć na nogach do roboty, a od jutra zacznę jeździć. Coś w tym stylu. Wygrywa, ale chce skoczyć jeszcze raz, chodzić na piechotę. Nie oddzielaj swojej rzeczywistości od Boga, innymi słowami, od rzeczywistości domu Ojca, od prawdy. To, że ktoś umiera, nie może ci przeszkodzić w powołaniu przez żywego Boga. Panie, pozwól, że jeszcze na chwilkę wrócę do swoich i będę się zachowywał, jakbym Cię nie znał, jakbyś mnie nie powołał. Ale od jutra już się zachowuję, jakbyś mnie powołał. Dziś jest dzień zbawienia. Dziś wiem, kiemu, kiedy, dlaczego i w jaki czas Cię powołuję. Inny ciekawy paradoks to jest otrzymywanie przez dawanie. To niektórzy z nas znają, nie? Otrzymywanie przez dawanie. Słowo Boże mówi w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Dokładniej, aniżeli brać, mówi Dzieje Apostolskie 20:35. Człowiek tego świata, w rzeczywistości tego świata, powie, moment, ale czy to się opłaca? Bóg mówi nadal to samo. Bardziej błogosławione jest dawać, aniżeli brać. To zależy, czy chcemy być szczęśliwi i zaopatrzeni przez Boga, czy przez siebie. Wiecie, dawanie jest objawem patrzenia na świat, który jest zaspokojony Bożą miłością. Dlatego dla mnie jest radością dawać. Wielokrotnie dawałem w taki sposób, że ludzie z tego świata nie rozumieli mnie i się ze mnie śmiali. Tylko wierzący z Kościoła rozumieli w ogóle, co robię. Bo dawanie jest głupotą dla egoistów. Oni mówią, że nie mają co dać. Każdy człowiek ma coś, co może dać. Zawsze mamy co dać. Im więcej dajemy, okazuje się, że tym bardziej mamy co dać. Tak to działa. Każdemu można coś dać. Najbardziej nieszczęśliwy rodzaj ludzi na tym świecie to są ludzie, którzy tylko biorą. Kiedy patrzę na mapę Izraela, wiecie, że Jordan płynie od północy na południe na mapę Izraela, przepływa przez jezioro Genezaret i płynie dalej, wpada do Morza Martwego. I nawet na tej mapie widać. Jezioro Genezaret jest jednym z najbardziej obfitujących w ryby zbiornikiem. To stamtąd Izrael czerpie ryby i wszelkie dobro. Morze Martwe, do którego tylko woda wpływa i nigdzie już nie wypływa, jest martwe. Ja byłem i widziałem. Kto był, to widział, nie? Tam nic nie ma oprócz soli. Jest naprawdę martwa ziemia. Po prostu nic. Siarka, sól, nic, piach. A przecież tyle bierze. I tak jest czasami z człowiekiem. Człowiek, który umie się cieszyć braniem i dawaniem, ma wdzięczność za to, co otrzymał i z radością rozdaje, jest człowiekiem jak jezioro Genezaret, jest człowiekiem radości. Jest paradoksem dla tego świata, czymś niezrozumiałym. I inna rzecz, myślę, jeżeli umiemy dawać, to Bóg wie, że może nam coś powierzyć. Jeżeli potrafimy dawać, Bóg wie, że może w Twoje ręce dawać więcej i więcej i więcej, bo nie umrzesz z zachłanności, nie zaczniesz być złodziejem, nie zaczniesz brać. Wie, że możesz zarobić więcej, wie, że możesz dostać więcej, bo im więcej Ty masz, tym bardziej Kościół jest błogosławieństwem, a biedni ludzie mają radość. Stajesz się narzędziem Bożego miłosierdzia. Złodziej obserwuje, co zabrać. Dobrodziej obserwuje, co dać, tak bym powiedział. Mamy ciekawą lekcję o bogatym człowieku, który nie mógł znaleźć miejsca w życiu i przyszedł do Jezusa. Pamiętacie? Jezus spojrzał na nich z miłością i rzekł mu, jednego ci brak. Idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. To jest to, co powiedział do tego Jezusa, Jezus do tego człowieka. To jest to, co powiedział Jezus do tego człowieka. Mówi, to zrób, a tak będzie. Ja dziś nie mówię, że każdy z nas ma rozdać domy, nie wiem, niech dzieci są bez butów, bez niczego. Nie, to nie jest to, do czego Bóg chce. Ale niech nic nie związuje Twojego serca. Bądź miejscem przepływu Bożego dobra, Bożego obdarowania. Bo ubogi to nie biedny. Ubogi to nie jest biedny. Gdzie mi się podoba polskie słowo ubogi? Ubogi, u Boga. To jest ktoś, ubogi to jest ktoś, kto ma majątek u Boga. Dlatego jest ubogi. Bóg nie chce, bym był biedny, bo wtedy nie będę mógł być ubogi. Biedny nie może być ubogim. Bieda niesie ze sobą wykorzystanie, niewolnictwo i poniżenie człowieka. Ubóstwo może być praktykowane przez człowieka, który mieszka w złotym domu. Bo ubóstwo jest stanem serca, a nie brakiem czegoś w kieszeni. Bogaty młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, widział tylko, co może stracić, nie zobaczył zysku, działał w innej ekonomii, w ekonomii tego świata działał. Zobaczył, co chcą i nie patrzył, kto chce. On tylko widział, co chcą. Aha, mogę stracić. Nie, dziękuję. Bo wszystko dla każdego znaczy coś innego. Moje wszystko, wiem jedno o moim wszystko, że moje wszystko przeszkadza, żeby Bóg stał się wszystkim. Pamiętacie tą pieśń? Wszystko daję dziś. Bo, jeszcze raz mówię, ubóstwo to nie stan portfela. Bo tak naprawdę, gdyby definiować biedę i bogactwo, to powiedziałbym, że bieda może dopaść człowieka, który ma, nie wiem, 5 Mercedesów i na każdym kontynencie 1 willę. Jest problem, nie śpi po nocy, bo jeszcze czegoś nie ma. I biedak ciągle jest nieszczęśliwy, no bo to coś jeszcze nie ma. I on jest biedny. No on cierpi jak biedak, no on całą noc myśli, jak to mieć, czyli jest biedny. Bogaty to jest ktoś, kto mówi, Boże, dziękuję Ci za to, co mam. To, co mam, wykorzystam, jak najlepiej się da dla Twojej chwały. Mamy wiele, wiecie, każdy z nas ma dość, by dać, każdy z nas. Kiedyś ludzie się złościli przed laty, że w kościołach chcą tylko pieniędzy. Teraz to jest przeszłość, teraz się już nawet złoszczą, że ich samych chcą. Dlatego, że patrzą na rzeczy religijnie. I wierzę, że dla nas jako wspólnoty jest ważne, byśmy zaczęli patrzeć na to inaczej. Patrzę w ten sposób, co ja mogę dać Bogu? Jak w danym miejscu mogę być sługą? Daję, daję i daję. Świat ci powie, jesteś głupi, tylko dajesz. Oni oszukują. Oni to, oni tamto, oni źle postąpią z tym. Nie ma znaczenia. Jezus mnie obdarował, ja daję, daję Bogu, nie ludziom daję, daję przed Bogiem. I Bóg wywyższy to, co daje w swoim czasie. Mamy wiele, by dać, każdy z nas. Ty możesz dać. Nawet nie wiesz, ile masz, żeby dać. Poproś Boga, daj mi służbę, a zobaczysz, ile możesz dać. Mamy talent, mamy czas, mamy dni życia, mamy skarb, który dał nam Pan. Od tego Bóg zaczął, że zaczął dawać. Pamiętacie Jana 3,16? Albowiem tak Bóg umiłował, że co zrobił? Dał. Dał. Pierwsze, co Bóg robi, to mówi, daje. Bóg nie mówi, w porządku, Jezus przyjdzie, umrze na krzyżu Golgoty i poniesie wasze grzechy, ale pod warunkiem, że zobaczę listę, chociaż 500 osób, że mi się to opłaca. Albo umrę za was i was zbawię pod warunkiem, że to przyjmiecie. Nie, on podpisał in blanco. I stąd apostoł uczy nas, że Jezus za nas umarł, gdy my byliśmy jeszcze dalecy od Niego albo byliśmy Jego wrogami. Nawet nie wiedzieliśmy. Jezus nie pytał, czy ty, czy ja, czy ty staniesz się chrześcijaninem, a jak tak, no to w porządku, umieram za ciebie. Nie. On za nas umarł, tak nas umiłował Bóg, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,16. Świat do dzisiaj się boi i nie myśli o tym. Bóg mówi tak, ja tak umiłowałem, że dałem. A świat się boi, pewnie się tak pogniewa, że zabierze. Widzisz, straciłeś auto, bo tamto, siamto. Widzisz, spadło ci coś na głowę. Było w niedzielę mieć samochód? Spłonęła stodoła, bo w niedzielę kosiłeś. Ludzie myślą w ten sposób, to jest wizja Boga. I tu dochodzę do pięknego paradoksu, powoli też dochodząc do końca, mądrość przez głupstwo. To ci dopiero. Skoro bowiem świat, pisze apostoł w Nowym Testamencie, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie to zgorszenie. Dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. I to mnie prowadzi do kolejnego paradoksu, słabość czy siła przez słabość, o tak powiem. Siła przez to, że jestem słaby. Paweł, po co ja mam mówić? Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Słuchajcie, tylko te 2 Koryntian 12:10, tylko to zrozumieć, to przyznacie, że można by to rozebrać na czynniki pierwsze, to zdanie i modlić się, Boże, daj mi mądrość to pojąć. Jak to jest? Oto słowa autora 1/3 Nowego Testamentu odkrywa, że jego słabości wprowadzają go na grunt Bożej mocy i siły. Wiele by jeszcze można mówić. Wiecie, co jeszcze odkryłem? Chwała przez hańbę. Co tu dużo mówić? Kto chce zobaczyć, czym jest chwała przez hańbę, to niech sobie poczyta o Golgocie w Biblii. Kiedy pisze słowo o Mojżeszu, to mówi o nim, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Tam nie pisze, że gość był tak pobożny. Albo właśnie może był pobożny, ale w sensie nie był tak religijny. O, to jest to, co bardziej chciałem powiedzieć. Ale on spojrzał na zapłatę i zobaczył, że Chrystus to więcej. I postanowił, że nie zostanie w pałacu Faraona. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. To jest coś pięknego. Chciałbym się dzisiaj, przyjaciele, z wami pomodlić. Z tymi z was, którzy być może dzisiaj słuchali tego słowa i czujecie, że to naśladowanie Jezusa jest waszym wielkim pragnieniem, że chcecie w tych paradoksach, czy tym, co świat by nazwał paradoksami, w tych prawdach biblijnych przenosić swoje życie, swoją miłość, wylewać ją na bliźnich, na przyjaciół, na dzieci, na żonę, na znajomych, na tych, których znamy, swój pokój i swoją dobroć i łagodność. Nazwałbym to życie przez śmierć. Panie, chcę umrzeć dla siebie, żeby żyć dla Ciebie. Chcę umrzeć dla moich metod, dla moich sposobów, dla moich starodawnych przyzwyczajeń. Chcę umrzeć, żeby żyć i naprawdę doświadczyć jeszcze piękniejszego paradoksu Królestwa Bożego, czyli radości przez łzy. Kiedy zobaczymy następny paradoks, zobaczymy to, co niewidzialne. Widzicie to? Każda z tych rzeczy niepojęta. A więc jeżeli czujesz, że masz problemy w twoim naśladowaniu Jezusa, jeżeli czujesz, że w swoim życiu potrzebujesz dzisiaj, aby ktoś się z tobą pomodlił albo o kogoś pomodlił, to zapraszam teraz, kiedy grupa będzie śpiewać pieśń, abyście wyszli do przodu, bracia podejdą do każdego, kto wyjdzie do przodu, aby się z wami modlić.